Teatr Polskiego Radia.
Stefan Kisielewski. Przygoda w Warszawie.
O, przepraszam, potrąciłam pana.
Tak, ja przepraszam, zagapiłem się. Skąd ja znam tę panienkę w aksamitnym berecie? Ależ uperfumowana. Skąd znam? Z widzenia, po prostu z widzenia.
Scusi, signore.
O, przepraszam, przepraszam najmocniej. Cóż za egzotyczny typ. Cera południowca i szarmancki uchylił kapelusza. Tego południowca też jakbym znał. Ech, głupstwo, iluż to ludzi znamy z widzenia. Wszyscy dzisiaj wydają mi się znajomi. No, także ten młody, zezowaty cwaniak w watowanej, wytartej kurtce i w cyklistówce, który przynajmniej mnie nie potrącił. Do domu, do domu.
Jak przygoda to, tylko w Warszawie, w Warszawie. Jak Warszawa to, mają gdy kwitnący.
Antoni Gasztoft, 50-letni wdowiec, doktor praw, nie lubił Warszawy i nic na to nie potrafił poradzić, choć mieszkał tutaj już tyle lat. Był wilnianinem. Dopiero po wojnie znalazł się w Warszawie i czuł się tu jak w jakimś barbarzyńskim kraju. Ileż to lat zim i wiosen przemieszkał kątem urzeczliwych Wilnian. Wiadomo, naród uczynny. Jeszcze to potem zmienił pokój sublokatorskich, aż wreszcie cudem dostał pokój w starym ocalałym domu w centrum miasta. Na przedział tego pokoju liczyli główni lokatorzy, rodzina mastyków. Istna plaga Boża. Pijaństwo, awantury.
Do domu zatem. Co za niezwykła kojąca cisza.
Szacunek panu doktorowi.
Dobry wieczór.
A, co się panu tak śpieszy do siebie? A wie pan doktor chociaż, że mój jeszcze nie wrócił?
Nie wrócił.
Ano nie. Jak polazł we wtorek, to do teraz go nie ma. A przecież zawsze na sobotę wracał.
Tak, rzeczywiście to dziwne.
Nie widział pan doktor, gdzie tego moczy mordy?
Ja skądże, nie, nic podobnego.
O, pan doktor ciągle po mieście chodzi, to możeście się i gdzie spotkali, kto was tam wie.
Ale co też pani?
No, wyś ta wszyscy jednacy, po jednych pieniądzach.
Mastyka nie wrócił przez następne 10 dni. Natomiast Antoni zaczął widywać w niedużych odstępach czasu i za każdym razem w różnej kolejności wciąż tę samą trójkę przechodniów. Wypachnioną pannicę w aksamitnym berecie, egzotycznego, postarzałego południowca i zezowatego cwaniaka. Złapał się na tym, że wyczekuje już tych spotkań.
Można się przysiąść. Ma pan ochotę na dziewczynkę, z którą jest?
Ależ skąd? Co to w ogóle znaczy? Co pan sobie...
Dobrze, dobrze. Jeżeli nie, to tym lepiej. Nie przeszkodzi nam w załatwianiu spraw.
Nie mam z panem żadnych spraw do załatwienia. W ogóle pana nie znam i nie rozumiem, dlaczego pan się przysiadł. Proszę natychmiast...
Już spokojnie, spokojnie, spokojnie. Że pan mnie nie zna, to nieprawda. Zresztą ja znam pana dobrze.
Że nie mamy spraw do załatwienia, to też nieprawda. Mamy sprawy i to ważne. Czekał pan tu przecież na mnie, prawda? Tak czy nie?
Co pan...
No. Więc skoro nie ma pan ochoty na tę dziewczynkę, to możemy zabrać się do sprawy. Pojedziemy do mnie i omówimy możliwości.
No, do pana?
Tak. Mój wóz czeka na dole. No. To nie tak daleko. Samochodem za 20 minut. Wszystko się panu wytłumaczy raz, dwa.
Na miejscu. Nie ma się czego bać. Jest na łańcuchu.
Przed drzwiami, tuż na samym progu stało mu żarówki człowiek. Bardzo dziwny. Trzymając przy tym w ręku coś w rodzaju dużego młotka czy małej siekiery. Osobliwy był jego uśmiech. Uśmiech szeroki, ekstatyczny, jakby jego posiadacz oczekiwał na coś zachwycającego, wręcz boskiego. Ów dziwny człowiek na widok Antoniego podniósł bez namysłu do góry narzędzie, które trzymał w ręku i zamachnął się nim w sposób zupełnie jednoznaczny.
Mówiłem, że nie ma się czego bać. Pies jest u mnie na łańcuchu, a Oskar nigdy nie zabija bez pozwolenia. Przywitaj się, Oskar. To jest nasz nowy gość, pan Antoni Gasztowt. Szlachcic, rozumiesz?
Witam polską szlachtę!
Powiedz mi, Oskar, co w domu? Pan profesor jest?
Nie, pan profesor jeszcze nie przyjechał.
A goście?
Goście mają się dobrze. Artur ich pilnuje.
Drugi pokój na górze przygotowany?
Jeszcze raz sprawdzę, szefie. Jeszcze raz.
No to leć. A my tu sobie na dole z panem pogadamy. Proszę bardzo. Tędy. Coś pan nie tego wygląda. Pan pieluszka?
Ale...
Czy to może Oskarem się pan tak zdenerwował?
Co to znaczy zdenerwował? Facet zachowuje się jak kawał chama, a pan naraża mnie na to. W ogóle żądam, żeby mi pan nareszcie powiedział, o co panu chodzi i czego pan ode mnie chce.
Dobrze, Oskarze, trudno powiedzieć, że to jest facet taki czy inny. A zresztą w ogóle nie ma co o nim mówić.
Dlaczego?
No bo to jest wariat.
Jak to?
No zwyczajnie.
Ale co to znaczy?
To znaczy... Wie pan co? Przekręciła mu się w mózgu jakaś komórka. No i ma teraz inny świat niż ja, a także i pan.
Więc dlaczego nie jest w tworkach?
Widzi pan, na świecie jest dużo wariatów, którzy chodzą na wolności i nikt o nich nie wie. Oni sami też nie wiedzą. Mózg to jest taka... cholernie delikatna maszynka. Coś się tam człowiekowi w głowie poruszy. Wstrząs, uderzenie, zapalenie. Nie wiem, że to... No i gość jest już kim innym, no. Ale Oskar to nie jest taki zwyczajny wariat. Z niego jest pożytek. A?
Jakiż więc jest pożytek z Oskara?
Widzisz pan, Oskar to jest wariat regularny taki. Co to o nim ludzie wiedzą? To znaczy, z początku nie wiedzieli. On zabijał chytrze, w ukryciu. Wariat sprytniejszy jest niż inni ludzie, bo mózg ma skierowany wciąż na jedno. Ale raz spatałaszył, nie opanował się na czas i zakatrupił hurtem żonę, dziecko i teściową. Wzięli go wtedy na psychiatrię i wszystko się wykryło. Pokombinowaliśmy z papierami i chwilowo profesor przywiózł go tutaj. Jest razem z Arturem.
Z Arturem?
Tak, Artur to drugi wariat, którego teraz mamy. Też lepszy typ. Poznasz go pan niedługo.
A kto to jest profesor?
Profesor? Profesor, panie, to nasza sława. Jego też pan poznasz.
Dobrze, ale... Cóż wy robicie z tymi wariatami?
Widzisz pan... Nareszcie się pan mądrze spytał. O co tu chodzi? Otóż, wariat, widzisz pan, jest lepszy od niektórych z tych zdrowych. Wariat ma siłę. Wariat się nie boi. Wariat wie, czego chce. Mózg ma jak aparacik. Nastawiasz, działa. Trzeba tylko umieć nastawić. I my to z profesorem umiemy. Taki Oskar, od czasu jakośmy go nauczyli, nikogo nie zabije, póki mu się nie powie, że można. Mądry jak pies, a taki robotny robi za trzech, ani by się pan spodziewał. Pan się też nam nadasz, choć do innej roboty. Profesor przyjdzie nie dziś, to jutro, może rano. Na razie poczekasz pan na niego spokojnie, pana pokój już się szykuje. Będziesz pan tam miał i atrakcje, wcale nie liche, do wyboru, do koloru... U nas to żyć nie umierać.
Proszę
no,
pana.
No, teraz dosyć już tego gadania. Idziemy na górę, zobaczysz pan swój pokój.
Oświadczam panu, że nie mam zamiaru iść do żadnego pokoju. Wracam do miasta. Proszę odejść od drzwi i puścić mnie, bydlaki. Puść.
potrzebne to panu było? Mówiłem. Ostrzegałem. No jest, już. Może teraz pójdziemy już nareszcie na górę. Szkoda uzębienia, drogo kosztuje. Na górze jest łazienka, obmyjesz się, pan dostaniesz alkoholu i pokrzyku. No, już, idziemy. Nie ma czasu.
Czy może mi pan wytłumaczyć, skąd się wzięły tu moje rzeczy i meble?
Jasne. Masz pan wszelkie prawo do wyjaśnień. Dokładnie naukowo to panu wszystko wytłumaczy profesor, ale dotąd nie przyjechał, to już pewnie dzisiaj. Przyjedzie może jutro. Ja powiem panu tylko, jak się rzecz zrobiło detalicznie. No co, więc słuchasz pan?
Słucham, naturalnie słucham.
Myślałem, że pan już śpisz. Dobra. Więc posłało się ludzi do pańskiej budy, załadowali graty na auto. Mamy ciężarówkę. No i po balu. A tutaj Oskar.
Jak to? A klucze? A któż wydał moje rzeczy?
Kluczy, wie pan, to my nie potrzebujemy. Mamy żelastwa na każdą okazję. A co do rzeczy, to pyta się pan, kto wydał? No, każdy by wydał. W dzisiejszej Warszawie ludzie się biją o marny pokój jak psy o kość. Przybywa tego i przybywa, rodzą się, a nie zdychają. Że się ktoś wyprowadza, to nie zmartwienie, to radość.
Ale to mój pokój, mój jedyny pokój, panie, drogi panie, pan nie wie, co pan mówi tam. Tam sąsiedzi zajmą, oni pani, co pan...
Ja spokój się pan. Mieszkanieś pan już stracił, ale tamtego pokoju żadne lokatory panu nie odbiorą. Najwyżej wróci pan do kwatery.
Odbiorą, panie. Pan ich nie zna, no, na pewno odbiorą. Już dawno na to polowałem.
Nie odbiorą, mówię, nie odbiorą. Nie masz pan teraz w tym interesu, ale jak panu mówię, że nie odbiorą, to nie odbiorą. Nie lubię kłapać na darmo.
Odbiorą.
Chodź pan, przekonasz się pan, bo słuchać już tego nie mogę. O, tu, uważaj pan teraz.
Jolka, patrz, następnie zagorzał.
Ej, Mastyka.
Co?
Mastyka.
Co?
Poznajesz tego gościa?
Co? Doktor, niech się pan z nami napije, no. Jola.
Dobra, możemy wracać. No, Mastyka pijany, zapomnij zaraz. Przekonał się pan, że lokator jest tu z panem i nic panu nie zabierze? No. Będziesz pan miał Artura. On panu da wszystko, co trzeba. Był restauratorem, zna się na rzeczy i lubi tę robotę. Możesz się go pan nie bać. To wariat, ale spokojny, łagodny. Tylko niech się pan go o nic nie pyta, bo tego nie lubi. No. Hej, Artur! Chodź o tutaj.
Do usług.
To teraz ja już lecę. Lecę już.
Kolację podam w pokoju, panie szanowny. Kłopoty jest trochę z tym, bo kuchnia na dole, ale myślę, że szanowny pan będzie zadowolony. A jaką można podać wódeczkę?
Jestem niepijący.
Pan szanowny, nietrunkowy.
Nie.
No to może przyniosę wiśniaku. Mamy dobry, eksportowy, bardzo łagodny. Już to dobrych trunków u nas nie brakuje. Pan Ryszard się o to troszczy.
Pan Ryszard?
Tak jest. Ten młodzieniec, co pana tu przywiózł. O. Jedzie właśnie do miasta, słyszy pan? Więc przyniosę wiśniaczku, panie szanowny.
Dziękuję, mówiłem już panu, że nie piję.
Ale nie szkodzi. Po takim czymś i jeden, i drugi nie zawadzi. Zresztą pan Ryszard kazał, żeby się panu szanownemu dobrze spało. Wiśniaczek jest prima, choć i powojenny. Oj, miałem ja, panie szanowny, lokal za okupacji na Starym Mieście. Tam było życie, tam była praca. Ale cóż... Duszę mnie tam, panie, zabrali. A bez duszy to już pracować nie sposób. I tak na łaskawym chlebie tu u pana Ryszarda przebywam. Niech pan się wymyje, Wyczyści spokojnie. Drzwi tu proszę zamknąć na klucz, żeby sąsiedzi nie weszli. Ja tymczasem nakryję w pokoju. Jak pan skończy, będzie już gotowe. Tak, panie szanowny, Artur choć bez duszy, ale jeszcze na coś się przyda.
Pora wstawać, panie doktorze. Niedługo będzie tu już na pewno profesor, a to dla pana ważna rozmowa. Trzeba się ubrać, zjeść śniadanie, ogolić. To już prawie 9:00. Pozwoli pan, że będę panu towarzyszył.
Może ja zaraz po śniadaniu pójdę do kościoła.
Co pan? Panie szanowny, człowiek wykształcony, żeby takie rzeczy... Do kościoła pójdziesz pan sobie wieczorem, jeśli ma się wiedzieć, profesor pozwoli. Ja też chodzę wieczorem. Pokażę panu nawet, którędy najbliżej. Chodzę, chociażem duszę stracił. Ale chodzę, wiadomo, Bóg litościwy dla wszystkich. Ale pan...
Co ja...
Pan musisz poczekać na profesora. Od niego wszystko zależy.
Co to znaczy wszystko? Jakie znowu wszystko?
Wszystko, panie szanowny, co się pana dotyczy. On powie, co i jak. Czy pan możesz chodzić, czy też musisz pan siedzieć. Jak on zdecyduje, tak i będzie.
Ależ...
Profesora tylko patrzeć, nie martw się pan. A tymczasem, jak się panu nudzi, to zaprowadzę pana do gabinetu. Tam właśnie profesor pana przyjmie. Pooglądasz pan sobie tymczasem książki, przyrządy, przygotujesz się pan.
A gdzie jest gabinet?
Pokażę pan.
To tam, gdzie rozmawiałem wczoraj z...
Z panem Ryszardem? Nie! Skądże? Chodź pan, zaprowadzę. Nawet już będzie... Czas!
Ledwie Anton zdążył postąpić dwa kroki, drzwi zamknęły się za nim z trzaskiem. Odwrócił się ze wściekłością. Drzwi z tej strony również nie miały klamek, poza tym wyłożone były grubym, tłumiącym wojłokiem oraz zaopatrzone w potężne okucie. Wpędzono go po prostu w ordynarną pułapkę.
Hej! Hej!
Proszę, proszę. Jestem profesor Ski. Proszę bardzo, przyszedłem porozmawiać z panem i mam nadzieję, że niedługo wszystko wyjaśni się pomyślnie.
Panie profesorze, cieszę się, że nareszcie to wszystko jest przecież niemożliwe. Pomyłka. Pan zaraz sam zobaczy. Przecież pan jest tak jak ja... Pan na pewno... Pan...
Dobrze, dobrze. Ja też sądzę, że dojdziemy do porozumienia. Proszę, proszę. Proszę zająć miejsce tutaj. Tutaj! Zaznaczam jednak od razu, że warunkiem naszego porozumienia jest absolutna, ale to absolutna szczerość. Z pańskiej strony.
Bardzo proszę.
Musi mi pan przede wszystkim opowiedzieć bardzo dokładnie, jakie okoliczności poprzedziły pański przyjazd do tego domu. Podkreślam, nie ukrywając niczego.
Ależ tak. Tak, panie profesorze, przecież mnie tylko o to chodzi. Chcę panu opowiedzieć wszystko, absolutnie wszystko od samego początku tej niebywałej historii.
Tak, więc nie przerywam, tylko słucham, proszę.
Więc, panie profesorze, wracałem do domu z pracy. Właśnie wtedy, w tłoku, na ulicy spotkałem trzy osoby. Jakąś panienkę w berecie, młodego, zezowatego człowieka, tego, co mnie wczoraj przywiózł, i siwego jegomościa w zielonym kapeluszu. Te twarze były mi już właściwie znane, tylko dotąd sobie tego nie uświadamiałem i właśnie dopiero tej soboty zobaczyłem ich wszystkich troje. To znaczy, nie razem, po kolei.
Jak to po kolei?
Po kolei. Te osoby wcale się ze sobą nie znały. To właśnie jest najdziwniejsze.
No, nie widzę w tym nic specjalnie dziwnego. Na ulicach dużo jest osób, które ze sobą się nie znają.
Pan ma rację, profesorze, gdyby się na tym skończyło, ale właśnie, że nie.
Nie?
Nie. Bo proszę sobie wyobrazić, że następnego wieczora, gdy szedłem do znajomych na bridge'a, spotkałem te same, identycznie trzy osoby. To znaczy, każdą z osobna, ale jednocześnie. To jest prawie jednocześnie, tylko w odmiennej kolejności.
Kolejności?
Tak. Gdy na przykład kolejność mojego pierwszego spotkania ustalimy na ABC, to znaczy, że A symbolizuje dziewczynę, B starszego pana, a C młodego człowieka, w takim razie spotkanie w sobotę wieczorem określić by należało jako CAB. Pojmuje pan?
Pojmuję. I pan twierdzi, że osoby te nie znały się wzajemnie.
Robiły przynajmniej takie wrażenie, jakby każda z nich znalazła się tam przypadkiem. Zresztą spotykałem je, jak już wspominałem, niejednocześnie, lecz w pewnych odstępach czasu. Jeśli się znały, to w każdym razie bardzo dbały o to, żeby tego nie okazać. Byłby to więc jakiś spisek.
O, niezwykle ciekawe. I cóż się stało dalej?
Dalej przyszły następne spotkania. W niedzielę przed kościołem wizytek w kolejności B, A, C. W poniedziałek dwukrotnie. Rano A, C, B. Po południu C, A, B. I wreszcie wtorek. Ostatnia z możliwych kombinacji. C, B, A. Proszę zauważyć, że żadna kombinacja nie powtórzyła się dwa razy. To dowodzi, że nie ma tu przypadku ani złudzenia.
Fantastyczne. A potem?
Potem spotkania się urwały do następnej soboty, czyli do wczoraj. Wczoraj zaś spotkałem w kawiarni niespodzianka tego młodego człowieka ze zlezem.
Kolegę Ryszarda, o ile dobrze rozumiem.
Tak. Słyszałem, że ma na imię Ryszard. Namówił mnie na przyjazd tutaj, gdzie potraktowano mnie raczej dziwnie.
Dziwnie?
Tak. Zostałem zatrzymany siłą i pobity.
Proszę sprawdzić, profesorze. Wbito mi zęby.
Potem okazało się, że bez porozumienia ze mną przywieziono tu moje rzeczy z mieszkania przy ulicy Marchlewskiego. Stwierdziłem też, że znajduje się tutaj mój sąsiad z tego samego piętra, niejaki Mastyka. Notoryczny alkoholik i awanturnik. Wygląda na to, że przetrzymują nas tu siłą. Korzystam więc z obecności pana, panie profesorze, człowieka wyższej kultury, naukowca, człowieka odpowiedzialnego, aby prosić o interwencję i o wyjaśnienie, co to wszystko ma znaczyć.
No, tak. Widzi pan, panie doktorze? No, najważniejsze wydaje mi się nie to, co się panu przydarzyło tu, w tym domu. Najważniejsze są te spotkania, o których mi pan opowiedział. Cała sprawa zaczęła się od tych właśnie spotkań.
Najzupełniej się z panem zgadzam, profesorze. Od początku byłem przekonany, że istota sprawy leży w tych spotkaniach.
No to znakomicie, że się tak zgadzamy. Znakomicie. Myślę wobec tego, że szybko dojdziemy do porozumienia i w kwestiach dalszych. Czy nie uważa pan, że dla precyzyjniejszego uchwycenia całej sprawy dobrze byłoby mieć pańską relację o tych osobliwych spotkaniach? Na piśmie?
Oczywiście. Jako prawnik zawsze jestem tego zdania. Verba volant.
Doskonale. Pozwoli pan, doktorze, że przywołam pannę Jolantę, moją asystentkę.
To pana asystentka?
Asystentka, pielęgniarka, a niegdyś pacjentka. Panna Jola pisze też doskonale na maszynie, więc spiszemy pana historię wedle urzędowych reguł. Najpierw personalia, adres, zawód i tak dalej, i tak dalej. No tak, tak. Ciekawa lektura, ciekawa. A czy miewał pan dawniej jakieś objawy nerwowe?
Nerwowe? Mam nerwice serca.
Ale takie przywidzenia, czy lęki, Czy nie prześladowały pana jakieś wizje, koszmary, na przykład w czasie okupacji?
No wie pan, bałem się. Tak jak i wszyscy po prostu. Czasem śniło mi się więzienie, zamknięcie. Boję się zamkniętych miejsc fizycznie, jak wszyscy sercowcy.
Tak. Ale takich halucynacji, jak te ostatnie spotkania, nie miewał pan nigdy.
Halucynacji? Więc pan uważa, że to były halucynacje?
A pan nie?
Ja? Rzeczywiście, z początku miałem takie podejrzenia, ale potem przecież to było najrealniejsze w świecie. No i chyba nie powie pan, że ten osobnik, ten pan Ryszard nie istnieje naprawdę.
Kolegę Ryszarda znam bardzo dobrze. I co do jego istnienia nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast te inne osoby, które pan do niego doczepił i daruje pan, ta nonsensowna matematyka, te symboliczne litery, do których przywiązuje pan, zdaje się, nadmierne znaczenie. Wszystko to, proszę pana, wskazuje, że...
Że co?
Że przetransportowanie pana tutaj i osadzenie w tym domu nie było pozbawione podstaw. Oczywiście nadgorliwość personelu mogła być przesadna. Niemniej i pan nie zachował wskazanego w takiej sytuacji spokoju.
Więc pan chce mnie przekonać, że jestem wariatem.
Ach, po cóż ta wulgaryzacja? Choroby psychiczne to takie same choroby jak wszystkie inne. I ujmy nikomu nie przynoszą. Jeśli zaś chodzi o wypadek pański, to ten leżący przede mną, to przez pana przed chwilą podyktowany i podpisany dokument świadczy wyraźnie, że od pewnego czasu znajduje się pan w stanie zdecydowanie patologicznych, maniakalnych urojeń.
Ratunku. 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 Ratunku! Ratunku! Ratunku!
Ratunku! Antoniemu zaaplikowano serię elektrowstrząsów. Artur i Oskar stracili dla niego wszelki respekt. Daremnie wyczekiwał pojawienia się pana Ryszarda.
Jeszcze nie pora. Czekaj pan cierpliwie, albo to panu źle. Nawet lepiej dla pana, że rozmowa się odkłada. Taka to będzie rozmowa, że wpięty pójdzie.
Pan Ryszard nie żartuje. Zwłaszcza z takimi gnojkami jak pan. Że też to takiego święta ziemia nosi. Polska szlachta, psia jego mać! Psia jego mać!
Czasem zdarzało się, że na krótko zachodził do pokoju Antoniego mastyka. Był zawsze bardzo pijany i bardzo liryczny, często posinieczony. Kiedyś przyszedł ze złamanym nosem.
Panie doktor, pan jesteś tu i ja jestem tu, to coś znaczy, kapujesz pan? Ja już nie jestem ten sam, co kiedyś. Ja już chcę do domu. Stara, czeka, zupę nagotuj. Rozumiesz pan? Rozumiesz pan, panie doktor? Rozumiesz pan?
Tematem ich rozmów stał się teraz wyłącznie wytęskniony daleki dom. Antoniemu, podobnie jak i mastyce, dom ten i życie w nim wydawały się niewiarygodną, nierealną przystanią marzeń. Przybytkiem szczęścia. Wręcz legendarnego. Antoni nie tracił nadziei, że kiedyś wszystko się wyjaśni. Życie upomni się o niego. Absurd ustąpił. Wciąż więc czekał na rozmowę z Zezowatym, czyli Ryszardem. I doczekał się.
Dawnośmy się nie widzieli, panie doktorze. Czas by już było porozmawiać.
Zgadzam się z tym. Wielki czas.
Pora zdać sprawę i zdecydować się, panie doktorze. Siedzi pan tu u nas, je i pije, zaczepia i ole. Powodzi się panu nie licho, kurację ma pan też. A ja się pytam, jak długo tego będzie, ha? Trzeba się wypłacić za wszystko, nic za darmo na tym świecie.
Przecież pan sam nie wierzy w to, co pan mówi. Wie pan dobrze, że sprowadziliście mnie tu siłą, wbrew mojej woli. Żadnej kuracji nie widzę poza biciem i przymusem. A jeśli chodzi o tę pańską Jolet, to tyle mnie ona obchodzi, co i reszta. Chcę wiedzieć, po co mnie tu trzymacie, z jakiej racji, jak długo to ma trwać, a jeśli...
Przestań pan gadać głupstwa. Siedzi pan tu na leczeniu z zarządzenia profesora. To jest dom zdrowia. Pana zbadano, wystawiono papierek. Pan go podpisał bez żadnego przymusu, przy świadkach. Nie o to zresztą chodzi. Mówi się o czym innym i pan dobrze wiesz o czym. Udawać głupiego to nie ze mną, panie doktorze.
To nie jest żaden dom zdrowia. To jest dom wariatów, dom...
A toś pan dobrze powiedział. Nie dom zdrowia, tylko dom wariatów. A jaka jest różnica, ja się pytam. Jaka jest różnica? Jaka jest różnica? Zgoda. Ci ludzie to są wariaci. Artur stracił rozum przez Niemców. Jola za dużo się puszczała. Oskar musi zażynać. Taka już jego mania. A pan też jest wariatem, tylko innym. Chce pan wiedzieć, jakim?
Jakim?
Pan jest wariatem z tchórzostwa, ze strachu. Pan się boi, pan się zawsze bał. Rozumie pan?
Czegoż ja się bałem?
Pan się bał samego strachu. A ostatnio... Jak już pan nie wiedział, czego się bać, to pan sobie wymyślił jakieś zjawy, majaki, że za panem po ulicy chodzą spisek sitwa Dintoira. Śmiechu warte.
Pan dobrze wie, że to nieprawda.
Że co nieprawda?
Że ja nie jestem chory, że chodziliście za mną we troje, pan, jakaś dziewczyna i egzotyczny gość w kapeluszu. Że przecież inaczej bym pana nie znał i nie widział na oczy.
No nie, macie, no pop swoje, dziad swoje. Profesor pana zbadał. Profesor to wielka sława. Protokół jest, karta choroby także. Pisemko do zakładu pracy poszło, poświadczone z kliniki, a jakże. No i teraz to już z pana wariat ze wszystkim, z papierami. A że pan temu zaprzecza, to ci każdy wariat zaprzecza. Myśli pan, że cały świat zwariował, a nie on. No i tak sprawa wygląda.
Więc co będzie ze mną?
Co będzie z panem? To, co będzie z panem, zależy, uważa pan, od pana samego. Może być tak i może być inaczej. A mianowicie, jeżeli będziesz pan mądry, uznasz pan rację, przystaniesz pan i dostosujesz się, wtedy w porządku. Wróci pan do swojego życia, do swojego mieszkania, do pracy. Da się rozumieć, wróci pan jako nasz człowiek, jako nowy człowiek. To sprawa do obgadania. Takiego jak pan jesteśmy nie mieli. Zrozum pan. Pan jesteś to, co ludzie nazywają człowiek uczciwy. Ja wiem, żeś pan gorszy od każdego z nas, bo pańska uczciwość to pański strach, nic więcej. Jesteś pan uczciwy, bo pan się boi nim nie być. Boi się pan wszystkich ludzi, milicji, siebie, diabła, pana Boga, nie wiem jeszcze kogo, ale najbardziej to się pan boi tego własnego strachu. Żeby tylko się nie bać, żeby mieć spokój. Gotóweś pan po to przegnić całe życie dla świętego spokoju. Leżeć pod pierzyną i nie wysunąć nosa z tego strachu, z tej ciągłej drżączki, żeby się nie bać. Toś pan w końcu zwariował, ja to wiem.
A jaka robota u nas odchodzi? Dowiesz się, pan. Spokojna głowa. Z góry można tylko powiedzieć, że to nie zabawki dla grzecznych dzieci. Pan się tym jeszcze nie zajmował. Ale teraz, przy pańskiej chorobie, do wszystkiego pan będzie zdolny. Tak jak Artur, Oskar czy Jola. Dopiero przez dom wariatów pozna pan życie. Słabe nerwy to pańskie szczęście. Ale nie wystarczy być wariatem. Trzeba się też poddać mądrzejszemu kierownictwu. Inaczej by pana te majaki, te pańskie zmory w kapeluszach na ulicy zadziobały.
Dla swojego własnego interesu musi pan się dostosować. A już po panu widzę, że pan to zrozumiał. O!
Dobra jest.
Im wcześniej, tym lepiej. No i co? Podpiszemy kontrakt?
Bo ze mną to trzeba podpisać kontrakt, tak jak z diabłem o duszę.
Oj, jakżeż mam podpisywać kontrakt, kiedy w ogóle nie wiem, o co chodzi?
Dowiesz się pan, wszystkiego się pan dowiesz w odpowiedniej chwili. Tylko przedtem musimy sprawdzić, żeś pan już nasz.
Sprawdzić? W jaki sposób?
No są sposoby. Nie bój się pan. Jest ich dużo.
Udana uległość została nagrodzona. Artur odholował Antoniego do kina na pobliskiej Ochocie i miał go odebrać dopiero po seansie. Fotel obok Antoniego został zajęty tuż po wygaszeniu świateł. Najpierw zresztą owionął go znajomy zapach perfum.
Jeżeli tutaj w kinie na dalekiej Ochocie spotykam znowu ową panienkę w berecie, jedną z wielkiej trójki tajemniczych postaci, które prześladowały mnie, zanim się to wszystko jeszcze zaczęło, to interpretacja tego faktu może być dwojaka. Albo panienka owa siedzi tu obok mnie rzeczywiście. W takim razie osoba jej ma niewątpliwie związek z całą historią. Związek konkretny, który da się wyjaśnić. Albo też mam przewidzenia. Manię prześladowczą. Jestem po prostu rzeczywiście obłąkany.
My się chyba znamy.
Tak, możliwe.
Oj, czy pan się źle czuje?
Skończyło się tym, że wyszli przed końcem seansu. Antoni poczuł się na razie ocalony. Czuł się tak nawet jeszcze wtedy, gdy wsiadali do taksówki, chociaż już tutaj zaczęły się czułości wzbudzające w nim tylko obrzydzenie. Gdy znaleźli się w jej mieszkaniu, musiał stoczyć z nią formalną walkę, odpychając ręce, usuwając się spod zasięgu jej warg. Władał nim podwójny wstręt. I fizyczny, i psychiczny. Dołączyły się przestrach, zmęczenie i dominujące poczucie absurdalnego komizmu własnej sytuacji. W każdym cierpieniu można znaleźć jakąś pociechę. Z wyjątkiem cierpienia śmiesznego.
Przestań.
Czy nie podobam ci się? A dlaczego nie chcesz mnie pocałować?
Przestań, czyś tylko szalała. Jestem starym człowiekiem, daj mi spokój.
Nie jesteś wcale stary. Boże. Nic podobnego. Tak ogromnie mi się podobasz. Od pierwszej chwili, kiedy cię zobaczyłam, to od razu mi się tak spodobałeś.
Nie!
Napatrzyć ci się nie mogłam przy każdym spotkaniu. Powiedz, jak masz na imię, no powiedz, nie dręcz dłużej twojej dziewczyny.
Nie, nie, nie znoszę tych rzeczy i nic z tego nie będzie. Zachowuj się poważnie.
Dobrze, dobrze. Ale powiedz, jak masz na imię.
Antoni.
Antoni. Przecież to śliczne imię. Naprawdę to moje ulubione imię. Antoni. Antoś. Anteczek. A ja jestem Wanda, Wanda, Wandeczka. Pomyśl, Wandzia i Antoś. Antoś i Wandzia. To cudnie brzmi, nieprawdaż? Po prostu poezja dwóch serc.
Tak zaczęły się 24 godziny wstrętu. Wanda pozwoliła mu wprawdzie położyć się oddzielnie, zastrzegając, że to tylko dzisiaj, bo jest chory. Rano przetrzymała go jednak w kuchni. Musiała bowiem przyjąć gości, co jak zapewniała, nie potrwa długo. Antoni nie miał złudzeń, jacy to goście. Wanda to zwykła prostytutka. Trzeba uciekać. Gdy gnał na oślep przed siebie, zderzył się z jakimś mężczyzną. Usłyszał jego chrapliwy głos. Zanim jeszcze ujrzał siwe włosy i płonące ciemne oczy, wiedział już, o kogo chodzi.
Witam radośnie pana, czcigodnego. Niezwykle to cenna dla mnie chwila spotkać pana znowu. Miałem już zaszczyt i wielką przyjemność spotykać pana szereg razy. Pan czcigodny był zapewne roztargniony, zaaferowany, lecz ja nie ośmieliłbym się nigdy zapomnieć o tych spotkaniach. Anselm nigdy o niczym nie zapomina. Proszę to wiedzieć. Zawsze do usług.
Anselm?
Na imię mi Anselm, panie czcigodny. W istocie rzeczy trzy posiadam imiona. Anselm, Baltazar, Józef. Ale w kraju naszym nie jest to przyjęte, więc istotnie jestem Anselm. To moje imię dla przyjaciół. Nie wątpię, czcigodny panie, że będę miał zaszczyt liczyć się do pańskich przyjaciół i pragnę tego w mojej duszy. Przewidywałem to już od dawna. A może spacerek? O, czcigodny pan wybrał się na przechadzkę bez płaszcza. Pora roku nie okazuje się jeszcze odpowiednia. Lękam się o czcigodnego pana zdrowie. Pragnę zrobić propozycję czcigodnemu panu.
Proszę bardzo, słucham pana.
Byłoby zaszczytem, czcigodny panie, gdyby zechciał mnie pan odwiedzić. Posiadam też trunki szlachetne, które rozgrzałyby nam ciało, a również i duszę.
Złożył pana te wina, koniaki?
Przywiozłem z podróży, czcigodny panie. A byłem właśnie w świecie parę dobre miesięcy, jak wróciłem.
A gdzież to pan był?
O, przebywałem w Libanie, panie czcigodny. Amman, Damaszek, Bejrut, o to moje miasta. I na Cyprze miesiąc w Nikozji. A wróciłem przez Kaukaz. Podróż była daleka, ale dla mnie to całe życie. Przyzwyczajony jestem, czcigodny panie. Świat przemierzyłem od końca do końca i dla mnie nie ma granic, więc...
I wolno panu tak swobodnie jeździć?
Mnie? Wolno.
Dlaczego?
A mam paszport grecki, międzynarodowy, czcigodny panie. Cały świat dla mnie. Indie, Hiszpania, Brazylia, Wenezuela. Wszędzie byłem. Ale... Mieszkam w Warszawie. Tu się urodziłem. Tylko interesy mam w świecie. No, a teraz zająć się godzi tym, co najważniejsze. Proszę. O.
To kokaina.
Koko. Czcigodny panie, a dla pana mam jeszcze coś innego. O, tu... O, pastylki mojego własnego pomysłu. Wynalazek starego mistrza Anselma.
Jest to tak. Handlujesz narkotykami?
Czyż ja handluję? Słowa są mdłe i poziome. Tak, przywożę z Libanu. Tam jest moja ojczyzna mej duszy, a z Warszawy tranzytem. Koko i inne boskie substancje. No, cóż, idą w świat, w szeroki świat. Ale nie to jest ważne.
A co jest ważne?
A ważne jest, że ja tym żyję. Ja Proszkowi poświęcam życie całego siebie. Warto poświęcić. Jest czemu poświęcić.
Antoni wrócił do świata z bardzo głębokiej nocy. Było to najstraszniejsze przebudzenie w jego życiu. Anselm spał jeszcze, gdy Antoni wychodził. Zataczając się, dotarł w pobliże swojego mieszkania. Na brzegu szerokiego, wyrudziałego trawnika zobaczył samotną, charakterystyczną sylwetkę. Był to zezowaty. Antoni poczuł nagle spokój. Przestał nawet się trząść. Nareszcie ktoś się nim zajmie. Ktoś wprowadzi w jego życie ład. Wszystko jedno, jaki, aby ład. Dał się zaprowadzić do pobliskiej kawiarni.
Dobrze, żeśmy się znów spotkali, panie doktorze.
Widzę, że pan szedł do siebie do domu. A ma pan klucze? Ma pan papiery, pieniądze?
Nie mam.
No widzi pan, a tymczasem ja tutaj wszystko przyniosłem. Ale przedtem
Musimy uregulować nasze rachunki i zawrzeć umowę. Rozumiesz, pan?
Tak.
Wiedziałem dobrze, że pan chcesz uciec, ale pozwoliłem na to. Niech pan spróbuje samodzielnego życia bez załatwienia sprawy ze mną. No i spróbował pan, prawda?
Tak.
No, widzi pan teraz jasno, że moim ludziom pan nie umknie.
Pańskim ludziom?
A coś pan myślał? Wanda i Anselm to moi ludzie. Wanda zręczna dziewczynka. Z parę lat jeszcze popracuje. Gorzej z Anselmem.
Dlaczego gorzej?
No, ruina człowieka. Po prostu ruina. Pożyje może pół roku, może rok. Nawet go już po towar nie pośle. Jeszcze mi gdzieś kojfnie w drodze i tylko strata. Proszę, go zniszczę.
Proszę?
No tak, kokaina i te świństwa takie. To samo coś pan u niego zażył. Anselm to wielki fachowiec, ale niepotrzebnie się za bardzo robotą wszczęł. Taka Wanda to może spać z chłopami i nic ją nie bierze, a tu się gość wykończył. Słabe nerwy.
Chcę wrócić do domu.
I słusznie. Ale wrócić do domu może pan, jak już panu mówiłem, pod warunkiem, że przystanie pan do nas, zostanie pan naszym człowiekiem, zobowiąże się pan. Inaczej oddaję pana Arturowi, albo też Anselmowi. Widzisz pan sam, że bez nas żyć nie można. O ile my nie zechcemy, nie będzie spokoju. Ale skoro pan z nami zawsze umowę, to rzecz inna. Wraca pan do domu, do swojego domu, do pracy. Będzie pan miał wszystko, co pan lubił. Ale i jeszcze coś więcej, będzie pan naszym człowiekiem. A jak się pan nie zgodzi? Nie, ale co tu o tym gadać? Zgodzi się pan. Weź pan człowiek rozsądny, a wyjścia nie ma.
Ale niech mi pan wreszcie jasno powie, co to znaczy przystąpić do was. Kto to jesteście wy i co robicie?
Że też się pan nie domyśla. Chociaż tyle już panu powiedziałem. My to znaczy przedsiębiorstwo. Wielkie, solidne, zorganizowane jak ta lala. Nie tylko krajowe, ale i zagraniczne. A co my robimy? Powiem panu. Robimy to wszystko, co pan uważa za złe.
Aha. A co ja musiałbym u was robić?
Co się zobaczy. Na razie wróci pan do siebie, do dawnego życia. Wszystko się panu załatwi, a potem w swoim czasie my się do pana zgłosimy. Może za miesiąc, może za rok, a może za 5 lat, nieważne. No dobra, ale teraz już nie mam czasu, decyduj się pan, to pójdę odwołać Oskara.
Oskara?
No tak. Oskar czeka przed pana domem z młotkiem i kaftanikiem, żeby pana odwieźć z powrotem do domu zdrowia. Przecież pan na razie taki wariat na swobodzie, nic więcej. Decyduje się pan podpisać, cyrograf? Podpisze pan, nie czytając, rzecz prosto. O. Tu. O, i. O. Tak. I jeszcze tutaj. Bardzo dobrze.
Za 20 minut wyjdzie pan stąd i wróci do siebie. Papiery dostarczymy gdzie trzeba, żebyś pan mógł pracować jak dawniej. Z wyjątkiem, ma się rozumieć, tych dokumentów, które zatrzymujemy sobie. No i... No i co? I teraz jest już pan normalnym, wolnym człowiekiem. Nikt pana do niczego nie przymusza, nikt nie ma nad panem władzy. Wszystko robi pan dobrowolnie.
Winszuję.
Czołem.
Dobry wieczór, panie doktor. Kopelat! Cóż to się z panem działo?
Dobry wieczór.
Żem myślała, że się pan ze wszystkim wyprowadził. Dopiero ludzie to meble wnosili, powiedzieli, że pan doktor przyjeżdża. Ale pan sobie dogodził. Wygląda pan jak półtora nieszczęścia. Że też te chłopy nawet na starość ustatkować się nie mogą.
A co z panem mastyką?
Co z mastyką? A ma za swoje. W tworkach go podobnież zamkli.
W tworkach?
Ano tak. Z jakąś iś tam jolą wydrą ostatnią się zapijał, potem na ludzi naskakiwał. No i wzięli go. Nawet mi z domu wariatów papierek przysłali. Dobrze mu tak, nie chcę go znać.
A pani?
Mnie źle nie jest. Pan Bóg pozwolił, że mam innego chłopa. Dobry rzemieślnik, przyzwoity, nie pije. Na oczy przejrzałam, świat zobaczyłam. A pan zmarzł. Aż pana trzęsie. To zawsze po wódce i rozpuście się trafia. Herbatę gorącą z koniakiem panu przyniosę. Wiadomo, klin klinem. I coś do jedzenia. Ogrzeje się pan, prześpi i zaraz złe myśli przeminą. Wiadomo.
Antoni układał sobie w głowie plan. Wypije, podje, następnie rozgrzeje się w łóżku i prześpi. Był już przecież prawie wieczór. A od jutra zacznie z powrotem regulować i porządkować swoje sprawy. Wyobraził sobie biuro kolegów, potem kawiarnię, brycz, zbawczą rutynę zajęć dnia powszedniego.
Przecież ostatecznie życie jest życiem tak czy owak. Wszystko, co się zdarza, jest jakoś normalne. Wiele lat mi już nie pozostało. Trzeba w końcu wlec dalej tę swoją przygodę w Warszawie.
Polskiego Radia przedstawił słuchowisko według powieści Stefana Kisielewskiego pod tytułem Przygoda w Warszawie w adaptacji Wacława Tkaczuka. Wystąpili narrator Mariusz Benła, Antoni Gasztow i Jarosław Gajewski, Ryszard Marcin Przybylski, Anselm Andrzej Blumenfeld, Wanda Agnieszka Warchulska, profesor Henryk Talar, Artur Miłogost Reczek, Oskar Grzegorz Kwiecień, mastykowa Ewa Konstancja Bułchak, mastyka Sławomir Pacek. Opracowanie muzyczne Tomasz Obertyn. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Waldemar Modestowicz.